Dzień dobry. Witam Was w lekcjach z ZUS. Oto lekcja pierwsza pod tytułem Świadomy zawsze ubezpieczony. Podczas tej lekcji dowiecie się, jakie są cele ubezpieczeń społecznych i jaka była historia ubezpieczeń. Powiem Wam również, jakie są zadania ZUS oraz kilka słów na temat Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jaki jest cel ubezpieczeń? Ubezpieczenia społeczne zapewniają pieniądze w okresach, kiedy nie można pracować, np. z powodu choroby, macierzyństwa czy podeszłego wieku. W takich okresach ZUS wypłaca różnego rodzaju świadczenia. Świadczenia mogą być wypłacane przez określony czas, jak np. zasiłek chorobowy czy macierzyński, jak również mogą być wypłacane do końca życia, tak jak np. emerytura. Pomysł na ubezpieczenia społeczne powstał pod koniec XIX wieku w Niemczech. Wprowadził je kanclerz II Rzeszy Otto von Bismarck. Wiele państw, w tym również Polska, doszło do wniosku, że takie rozwiązania ubezpieczeniowe są korzystne dla obywateli i są warte naśladowania. Dlatego Polska po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła pracę nad własnym systemem ubezpieczeń społecznych. A teraz powiedzmy kilka słów na temat historii ubezpieczeń społecznych w Polsce. Początki ubezpieczeń społecznych w Europie to lata 80. XIX wieku. Polska znajdowała się wówczas pod zaborami i na jej ziemiach obowiązywało prawodawstwo trzech różnych zaborców. Po odzyskaniu niepodległości należało ujednolicić przepisy i dostosować je do potrzeb młodego, nowoczesnego państwa. Pracom tym towarzyszyły gorące dyskusje na łamach prasy i w parlamencie. Tworzenie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych trwało ponad 15 lat i zakończyło się uchwaleniem ustawy scaleniowej 28 marca 1933 roku oraz podpisaniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego rozporządzenia nowelizującego tę ustawę i powołującego do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miało to miejsce 24 października 1934 roku. Przedwojenny polski system ubezpieczeń społecznych był jednym z najnowocześniejszych w Europie. Zaplanowano go jako istotny element projektu nowoczesnego, stabilnego państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się ważną instytucją realizującą zadania z zakresu polityki społecznej państwa. Oprócz poboru składek i wypłaty świadczeń prowadził zakrojone na szeroką skalę akcje propagujące BHP, higieniczny tryb życia, szczepienia ochronne, wczasy pracownicze. ZUS od początku swojego istnienia wykorzystywał nowoczesne metody matematyczne i statystyczne do konstruowania preliminarzy budżetowych, obliczania prognoz aktuarialnych, sporządzania bilansów i tym podobnych. Dbał także o jak najwyższy poziom kadr, organizował i finansował staże dla studentów kierunków ekonomicznych i medycznych, pracownicy poddawani byli okresowej ocenie. Zakład współpracował także z uczelniami oraz instytucjami naukowymi. Finansował badania naukowe, wydawanie czasopism naukowych i popularno-naukowych. W czasie wojny ZUS funkcjonował tylko na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wypłacał zasiłki dla Polaków. Pracownicy ZUS brali czynny udział w walce z okupantem. W ubezpieczeniach społecznych zatrudniano Polaków czynnie działających w konspiracji. Na przykład żołnierze Armii Krajowej pracowali często jako stróże i dozorcy. Lekarze wystawiali zwolnienia z pracy osobom biorącym udział w akcjach dywersyjnych lub zagrożonych wywiezieniem na roboty do Niemiec. Ściąganie składek od firm polskich celowo opóźniano lub wręcz w ogóle ich nie pobierano. Pracownicy ZUS z bronią w ręku brali udział w Powstaniu Warszawskim. Tuż po zakończeniu działań wojennych ZUS wznowił swoją działalność. W bardzo trudnych pionierskich warunkach jego pracownicy organizowali na nowo placówki zakładu i wypłacali świadczenia. Ubezpieczeniami obejmowano coraz większą liczbę osób. Wznowiono też współpracę z instytucjami naukowymi. W powojennej rzeczywistości ZUS był jedną z nielicznych instytucji niezależnych finansowo. Scentralizowane państwo starało się jednak sukcesywnie ograniczać samodzielność zakładu. W 1950 roku zniesiona została samodzielność funduszy ubezpieczeniowych. W 1951 roku finanse ubezpieczeń społecznych włączono do budżetu państwa. Składki na ubezpieczenia stały się parapodatkiem. W początkach lat 50. zakończono współpracę z instytucjami naukowymi. W 1955 roku zlikwidowano zakład. Zadania ZUS przejęły związki zawodowe w zakresie świadczeń krótkoterminowych, zasiłków oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w zakresie świadczeń długoterminowych, rent i emerytur. Rozwiązanie takie nie sprawdziło się i po 5 latach w 1960 roku reaktywowano zakład. Powołano wówczas do życia 17 oddziałów ZUS. W roku 1975 wprowadzono reformę administracyjną, tworząc 49 województw. W ZUS utworzono nowe oddziały, było ich w sumie 55. W latach 60. i 70. często zmieniał się sposób naliczania wysokości świadczeń. Próbowano wyrównać dysproporcje pomiędzy świadczeniami z tzw. starego i nowego portfela. Na przełomie lat 60. i 70. w zakładzie pojawiły się pierwsze elektroniczne maszyny obliczeniowe. W 1982 roku ustawą o zabezpieczeniu emerytalnym pracownikom i ich rodzin wprowadzono roczną waloryzację świadczeń oraz wyrównano wcześniejsze dysproporcje w zakresie świadczeń. W 1986 roku powstał Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia społeczne ponownie zostały wydzielone z budżetu państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odegrał znaczącą rolę w transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku. W 1999 roku reforma systemu ubezpieczeń społecznych wprowadziła zmianę sposobu obliczania emerytury, której wysokość miała odtąd zależeć od sumy odprowadzonych składek, a nie jak wcześniej głównie od stażu pracy. Był to kompromis pomiędzy współczesną potrzebą indywidualnego kształtowania swojej przyszłości, a zasadą solidaryzmu społecznego. W XXI wieku ZUS stał się liderem w administracji publicznej w dziedzinie wprowadzania e-usług, takich jak e-składka, e-zla czy e-akta, wpisując się tym samym w projekt e-państwa. Rozpoczął także zakrojone na szeroką skalę projekty edukacyjne i współpracę z uczelniami oraz ośrodkami naukowymi. Można więc powiedzieć, że historia zatoczyła pełne koło. Przed wojną ZUS był bowiem jedną z najnowocześniejszych instytucji ubezpieczeniowych w Europie. System ubezpieczeń społecznych posiada trzy główne grupy uczestników. Pierwsza grupa to ubezpieczeni, czyli np. pracownicy lub zleceniobiorcy. Jest ich blisko 17 milionów osób w Polsce. Druga grupa to świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenia. Emeryci, renciści, osoby pobierające zasiłki. Takich osób jest blisko 8 milionów, głównie to emeryci i renciści. Trzecia grupa to płatnicy składek, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy. Jest ich blisko 3 miliony w Polsce. Jakie zadania najważniejsze realizuje ZUS wobec ubezpieczonych? Przede wszystkim prowadzi indywidualne konta ubezpieczonych, pobiera należne składki ubezpieczeniowe i zapisuje informacje o pobranych składkach na tych właśnie indywidualnych kontach ubezpieczeniowych. Pobiera również składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Najważniejsze zadania, jakie ZUS realizuje wobec świadczeniobiorców, to przyznawanie i wypłata świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur i rent. Przyznanie również świadczenia krótkoterminowe, czyli zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz kieruje ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą. W przypadku obowiązków ZUS-u wobec płatników składek jest to prowadzenie kont płatników składek i prowadzenie rozliczeń na tych kontach oraz obsługa różnego rodzaju wniosków przedsiębiorców, na przykład wniosek dłużnika o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie długu na raty. ZUS również dofinansowuje projekty na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy na stanowiskach pracy. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie składki, jakie wpływają do systemu ubezpieczeń społecznych, wpływają do specjalnego funduszu. Ten fundusz nazywa się Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Mówimy na niego w skrócie FUS. Z FUS-u finansowane są świadczenia, m.in. emerytury, renty i zasiłki. Te świadczenia wypłaca ZUS, który jest administratorem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy. Jest to ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. ZUS nie tworzy prawa. Prawo określa parlament. Parlament określa wysokość składek na ubezpieczenia oraz zasady obliczania świadczeń. ZUS nie ma wpływu na wysokość składek, ale ma obowiązek pobierać te składki i zapisywać na kontach. ZUS również nie ma wpływu na wysokość świadczeń, ale musi je prawidłowo obliczać i wypłacać w terminie zgodnie z literą prawa. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z największych funduszy w Polsce. Jego wielkość to blisko 300 miliardów złotych w 2022 roku. Dla porównania, planowane wydatki budżetu państwa w tym samym roku to 522 miliardy złotych. Czyli możemy powiedzieć, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wydaje prawie 60% tego, co wydaje budżet państwa. A teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu pod tytułem Twoje życie, Twój wybór.
Ojej, to ty? Cześć.
Cześć.
Piąte? No to tyle się nie widzieliśmy chyba ze 100 lat.
Konkretnie 3.
Przepraszam, że spytam, ale co się stało?
Jak to w życiu. Wyjechałam do pracy za granicę.
Anna, świeżo upieczona magister turystyki, otrzymała propozycję pracy w liniach lotniczych jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Dobrze zarabiała, zwiedzała egzotyczne miejsca na całym świecie. To było spełnienie jej marzeń. Potem przyjechała na chwilę do Polski poszaleć na nartach. No i stało się. Złamała kręgosłup i diagnoza – porażenie kończyn dolnych. Długie leczenie, rehabilitacja i wózek.
Wiesz, tak sobie myślałam, że jestem młoda, mam całe życie przed sobą. A wyszło to, co wyszło. Teraz jest mi ciężko, także finansowo.
Ale przecież chyba dostajesz jakieś pieniądze z ubezpieczenia, ZUS.
Niestety nie byłam ubezpieczona. To, co zarobiłam, to poszło na koszty leczenia, na rehabilitację. A co dalej? Nie mam prawa do zasiłku chorobowego. Nie dostanę renty z tytułu niezdolności do pracy, zupełnie nic.
Ale to...
Dzięki.
To fatalnie. To co teraz?
Opieka społeczna. Jadę dzisiaj do ośrodka z wnioskiem.
Dobra, no to powodzenia, dziewczyno. Trzymaj się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A co pani tutaj robi?
No widzi pan, próbuję coś tam sprzedać.
Ale jak to?
Bo wie pan, że mój mąż zmarł.
No tak, byłem na pogrzebie. Współczuję serdecznie.
Dziękuję, ale to niestety nie poprawi mojej sytuacji. Życie jest takie pokręcone.
Wanda, dwoje dzieci. I głowa rodziny Waldek. Złota rączka, lubiany, polecany z roboty na robotę. Wanda nie pracuje. Zajmuje się domem, ale zlecenia Waldka pozwalają utrzymać rodzinę. I wszyscy są szczęśliwi. Aż nagle wszystko się zmienia i Wanda z dziećmi zostaje sama. Wtedy okazuje się, że nie ma środków do życia. Jak do tego doszło?
Bo te wszystkie prace, które miał, to one były na czarno. No i ostatnio, jak jechał na zlecenie, to miał wypadek.
O kurczę.
No i okazało się, że w ogóle nie mamy prawa do renty po nim, bo nikt nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne. No, a my w ogóle o tym nie pomyśleliśmy. My się cieszyliśmy, że mamy za co żyć.
Ale no co teraz?
No teraz to nie mam pieniędzy i widzi pan, sprzedaję co mam w domu. Może kupiłby pan tutaj taki komplet?
No i co tam u ciebie?
Szczerze powiedziawszy, nie za dobrze.
Ale co się dzieje?
Choruję niestety.
No tak nie chciałem pytać, ale rzeczywiście kiepsko coś wyglądasz.
No, tak to już jest przy chemioterapii.
Co?
Nowotwór.
O do licha. Ale chociaż jakieś dobre rokowania?
Tak, ale niestety nie mogę przy tym nawet pracować.
No tak, ale najważniejsze, żeby wrócić do zdrowia.
Ty niby racja, ale wiesz, z drugiej strony za coś żyć też trzeba, nie?
No ale co, no jesteś przecież na zwolnieniu, jakiś zasiłek chorobowy dostajesz?
No i właśnie tu jest problem. Byłem naiwny.
Artur zaraz po studiach zaczął pracę w swoim wymarzonym zawodzie, pośrednika nieruchomości. Niestety po jakimś czasie zaczął czuć się gorzej. Badania, diagnoza i nowotwór. Jak się okazało, to był dopiero początek problemów.
Niestety, pracowałem albo na umowę o dzieło, albo w ogóle bez umowy.
A, czyli bez ubezpieczeń społecznych.
Właśnie. No i nie mam teraz zasiłku chorobowego ani żadnych świadczeń. A renty z tytułu niezdolności do pracy też nie dostanę.
No i jak tam, panie Kaziu?
Dobrze jest. Będziesz pan zadowolony.
Ale pan to coś tak nie bardzo wygląda na zadowolonego.
Szkoda gadać.
Nie, no niech pan mówi.
No, znasz pan to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz?
Jasne.
No, ja tak sobie pościeliłem.
No ale co pan zrobił?
No bo widzisz pan, to było tak.
Kazimierz po odejściu z firmy wodociągowej 4 lata temu założył swoją firmę. Jako hydraulik nie narzekał na brak klientów. Prowadził działalność, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Jak tylko nadarzyła się okazja, przeszedł na tak zwany mały ZUS, żeby skorzystać z niższych składek. Za to powód do narzekań pojawił się, kiedy zachorował. W porównaniu z dochodami ze zleceń, jego zasiłek chorobowy był bardzo niski. Dlaczego tak się stało?
No nie przemyślałem sprawy.
To znaczy?
Zdecydowałem się na mały ZUS. No, płaci się mniejsze składki. Jak biznes się kręci, można pracować, no to i grosza jest sporo. No ale nie przemyślałem, że jak składki są niskie, to i świadczenie jest niskie. I zasiłek ledwo starcza na cokolwiek. O.
Dzień dobry. Z zakupów?
No tak, tak, dzień dobry. Z zakupów.
Organizuje pani może w najbliższym czasie jakieś fajne wycieczki?
A nie, nie, teraz to ja mam przerwę od firmy.
O!
Spełniam się w domu. Jestem na macierzyńskim.
A jak to jest na własnej działalności?
Dobrze, pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę wszystkie okoliczności. Wiadomo, że w życiu codziennym nie tak to wygląda.
Ale to znaczy?
No to znaczy, że kiedy na świat przyszła moja mała Zosia, to zdałam sobie sprawę, że trochę nie przemyślałam spraw z ubezpieczeniami społecznymi.
Bożena chciała zostać przewodnikiem. Gdy zakładała swój startup, skorzystała z ulgi na start i przez kilka miesięcy z powodzeniem rozwijała swój biznes. W niedługim czasie od rozpoczęcia działalności zaszła w ciążę. Kiedy urodziła dziecko, okazało się, że gdy zakładała firmę, to nie przewidziała wszystkiego.
Ale co się stało?
No kiedy zakładałam firmę, to skorzystałam z ulgi na start i wszystko fajnie, tylko że teraz nie dostaję zasiłku macierzyńskiego.
To kiepsko wyszło rzeczywiście.
No kiepsko, kiepsko. Ale nie wiem, dla mnie to jest chyba po prostu nauczka na przyszłość, a dla innych przestroga. I zawsze powtarzam, że trzeba w życiu brać pod uwagę wszystkie okoliczności.
Słusznie. No to co? Powodzenia i do widzenia.
Do widzenia.